pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Monika Siwak-Waloszewska, dzień dobry. W naszym sierpniowym cyklu audycji o samorządzie dzisiaj zajmiemy się samorządem powiatowym, a rozmawiać o tym samorządzie będę z radną powiatu bydgoskiego Małgorzatą Niedźwiecką i starostą żnieńskim Zbigniewem Jaszczukiem. Witam państwa serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Gdybyśmy żyli w średniowieczu, to bym do pana musiała mówić panie kasztelanie, prawda? Bo w wiekach średnich tą podstawową jednostką administracji państwowej pozostawała kasztelania do XIV wieku, a potem pojawiły się powiaty. Także powiat to nie jest wbrew pozorom, tak jak może byśmy wiedzieli, jakiś zupełnie nowy twór. Funkcję kasztelanów przejęli starostowie. W powiecie bydgoskim na przykład mamy taką ciekawą historię w ogóle rodu, który przez 150 lat sprawował tę funkcję. To był ród Kościeleckich, tak? Pani radna Małgorzata Niedźwiecka i pan starosta Zbigniew Jaszczuk w samorządzie powiatowym są już od wielu, wielu lat, więc mają państwo doświadczenie. Wygląda to w ten sposób, że po jakiejś przerwie ten powiat się pojawił, bo w 75 roku powiaty zniknęły z mapy Polski. Ten trójstopniowy podział administracyjny, czyli na gminy, powiaty i województwa, mamy od 1999 roku. Zasadą każdego samorządu jest jakaś wspólnota, prawda? Ta najmniejsza gdzieś tam w sołectwie, we wsi i coraz większa to wszystko po to, żebyśmy mogli sobie organizować i stanowić prawo dla ludzi mieszkających na danym terenie. A ja dzisiaj do państwa, naszych słuchaczy, mam takie pytanie, czy czują państwo wspólnotę powiatu, na poziomie powiatu 345 50 90 to numer naszego telefonu. Numer bydgoskiego telefonu. No i pytanie też okazuje się wcale nie takie łatwe. Czy państwo wiedzą, czym tak naprawdę zajmują się władze powiatu i jakie sprawy załatwiamy w starostwie? Czy jak państwo definiują coś takiego jak wspólnota powiatu? Czy w ogóle coś takiego istnieje, pani radna? Dlaczego pani chciała być radną powiatu, a nie gdzieś swojej miejscowości, gminy?
To znaczy, swojej miejscowości nie mogłam być, ponieważ jestem przede wszystkim dyrektorem szkoły i wtedy nie mogę być jednocześnie radną gminy. Natomiast radną
Czysty techniczny powód.
Tak. Wcześniej bywałam, ale jak byłam wicedyrektorem czy nauczycielem. Natomiast...
Ale działać chciałam, więc trzeba było szukać gdzie
indziej.
W ogóle
jestem osobą, która lubi działać, lubi osobom pomagać. Natomiast w powiecie zauważyłam przede wszystkim to, że jest to wiele gmin, a ponieważ wiele gmin, to wiele też zadań, które możemy wspólnie. Ponieważ coraz częściej mówi się o tym, że mamy być społeczeństwem obywatelskim.
I teraz bardziej jesteśmy.
Tak, i można to już zauważyć. A ponieważ radną jestem już trzecią kadencję, więc zauważam to i mogę z całą pewnością stwierdzić, że tak jest. Nasze drogi się łączą, więc trzeba było załatwiać różnego rodzaju sprawy związane z polepszeniem naszej komunikacji. Szkoły w poszczególnych miastach...
Czyli nie można remontować na przykład drogi do końca gminy, prawda, a potem zostawić.
Oczywiście.
Trzeba się dogadać,
trzeba
żeby
się dogadać. A jeśli jest porozumienie między gminami, a tak na przykład jest w powiecie bydgoskim, wójtowie, burmistrzowie dogadują się i bardzo często w planach inwestycyjnych, które są w powiecie jakby planowane wcześniej, to jest taki podział, gdzie pierwsze potrzeby, jakiej gminy są ważniejsze, który stan dróg jest gorszy, ale też rozmowy ludzi, którzy mieszkają w powiecie bydgoskim, którzy zgłaszają swoje potrzeby i potem też, czy na zarządzie, czy na komisjach poszczególnych, które działają w powiecie, no dochodzimy do konsensusu. Pewnie, że zawsze ktoś będzie niezadowolony, ktoś jest bardziej zadowolony.
Ale chodzi o to, żeby spajać właśnie te kilka sąsiadujących ze sobą, czy kilkanaście miejscowości, tak gwoli uzupełnienia historycznego. Akurat w powiecie bydgoskim pierwszym miastem był Solec Kujawski właśnie, którego prawa miejskie datuje się na 1325 rok, a potem Koronowo. Tutaj mamy sytuację specyficzną, bo też trzeba dodać, że w naszym województwie kujawsko-pomorskim jest 19 powiatów, ale są 4 miasta na prawach powiatu. i to już w ogóle komplikuje takiemu zwykłemu człowiekowi sytuację, bo cóż to takiego jest? Co to za twór, prawda? Miasto na prawie powiatu. No można powiedzieć najkrócej, że prezydent jest wówczas takim starostą i te zadania, które mają powiaty ziemskie, wykonywane są właśnie przez te gminy, po prostu przez prezydenta, ale nie jest to proste, żeby to wszystko zrozumieć. Niektóre miasta też powyżej 50 tysięcy mieszkańców zwracały się do rządu, żeby też być powiatami, prawda? Bo twierdziły, że lepiej to będzie dla ich rozwoju, że to rozdzielenie gdzieś tam ten rozwój ogranicza. No ale tak to właśnie wygląda, że miasto na prawach powiatu, czyli powiat grodzki tak zwany, którym u nas jest, którymi są Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz i Toruń, to jest gmina o statusie miasta wykonująca zadania powiatu, a władzę wykonawczą właśnie sprawuje tam prezydent. Wracam do tej wspólnoty. Pan starosta Żniński, Zbigniew Jaszczuk, co właściwie łączy mieszkańców miejscowości powiatu? Czyli Żnina, Barcina, Łabiszyna. O czym możemy mówić, jeżeli mówimy o jakiejś wspólnocie powiatowej?
Przede wszystkim zadania, jakie są do wykonania przez władze samorządowe, bo ja bym tutaj nie rozróżniał kompetencyjnie, oczywiście tak, bo trzeba, tak jak pani radna przed chwilą powiedziała, trzeba popatrzeć na to z punktu widzenia wspólnoty samorządowej, zadania, które są potrzebne lokalnym mieszkańcom. I tutaj naprawdę bardzo istotna jest dobra współpraca gmin z powiatem. To się, myślę, w przeciągu tych 5 kadencji, bo powiaty funkcjonują już 5. kadencję, 20 lat, to się już ukształtowało. Na początku były problemy. Pamiętam, w pierwszej kadencji było pewnych takich rozbieżności kompetencyjnych trochę. Natomiast myślę, że to się ukształtowało przez tych kilka kadencji. Pojawiają się lokalne problemy. Będziemy mieli pewnie taką sytuację w roku bieżącym ze względu na to, że są wybory. Jeżeli dochodzi do zmiany wójta, burmistrza w określonej gminie, no musi być pewien okres czasu
na dostosowanie,
poznać, dostosować, doszlifować. I wtedy ta robota naprawdę idzie dobrze, bo są oczywiście, podział kompetencyjny jest, to co należy, przynależne jest wójtowi, gminie, to co należy do powiatu, do starosty, ale są wspólne zadania, ja również podzielam to zdanie, my również wspólnie wiele zadań wykonujemy z gminami. Dotyczy to w szczególności ciągów komunikacyjnych, bo tego nie da się rozdzielić. Dla mieszkańców nie jest czytelny podział, jeżeli chodzi o strukturę drogową. Ludzie nie wiedzą, która jest droga powiatowa, gminna, wojewódzka. Dla nich jest jedna droga.
Oni chcą
jechać dobrą drogą, która nie jest dziurawa, posprzątana i tak dalej.
Ale musimy też powiedzieć właśnie, że ze względu na to, też z punktu widzenia dziennikarskiego, pamiętam, że właściwie najwięcej interwencji dotyczy dróg i tego problemu, kto tak naprawdę odpowiada za to, że ten znak tu się przewrócił, na przykład, że to skrzyżowanie jest niebezpieczne i dużo starć miało miejsce, bo też jedni odsyłali do drugich bardzo często, tak? Bo jeżeli gdzieś tam jest coś niewyraźnie określonego w prawie, na przykład jakieś skrzyżowanie drogi powiatowej z wojewódzką, tak do końca nie było wiadomo i nie miał mieszkaniec tego, co pan mówi, że jego nie interesuje, kto jest nadzorcą tej drogi, tylko że tam ma być bezpiecznie i porządnie. Ale z czym tak naprawdę, jeżeli chodzi o drogi, zajmuje się zarząd powiatu i samorząd powiatowy?
Więc jeżeli chodzi o drogi, no przede wszystkim modernizacja, ulepszanie tych dróg. Oczywiście jest ciągłe od wielu lat, od samego początku powstania powiatu, czyli od 20 lat, niedofinansowanie, jeżeli chodzi o drogi powiatowe. No są zapowiedzi, że tych środków finansowych będzie więcej, bo ja chcę wyraźnie zauważyć, że jeżeli chodzi o autostrady, drogi klasy S, to się dużo w tym temacie dzieje. No tutaj...
Zawsze im niżej, tym był większy problem. Ostatnio były takie transze właśnie na te najmniejsze, takie tak, najbardziej zaniedbane drogi, czyli no, dbanie o ich techniczny stan. Natomiast czy państwo wiedzą właśnie po co, jeżeli chodzi o takie nasze zwykłe sprawy każdego kierowcy i właściciela samochodu, zgłaszamy się do starostwa 345 50 90 i w jakich innych sprawach tam się zgłaszamy i czy czują państwo się częścią powiatu? Czy czują państwo jakąś wspólnotę powiatową? Bardzo jestem ciekawa państwa opinii. No i wszelkie uprawnienia. To jest zadanie starostwa, prawda? Czyli co? Po prawo jazdy.
Do starostwa. Do starostwa.
No właśnie. I po co jeszcze, jeżeli chodzi o samochody? Bo też nie tylko kiedy dostajemy prawo jazdy i możemy być kierowcą, tylko kiedy nam zabierają.
No i dowody rejestracyjne oczywiście.
I dowody rejestracyjne. Ale także podlegają starostwu stacje kontroli pojazdów, tak? I co jeszcze, jeżeli chodzi o sprawy związane z transportem? Czy to jest dużo spraw, najwięcej spraw właśnie dotyczy komunikacji?
Powiedziałbym może tak, w sensie liczebnym jest to najwięcej tych spraw, bo dowody rejestracyjne, prawa jazdy, dodałbym tutaj międzynarodowy transport drogowy i zabezpieczenia tego transportu. Te licencje również są wydawane w starostwach. Te sprawy są, powiedziałbym tak, w sensie administracyjnym stosunkowo proste, natomiast liczebnie jest ich najwięcej,
dużo.
Jest ich bardzo dużo.
I tam są największe kolejki klientów w tym wydziale.
I tam są kolejki klientów. Bardzo dobrze pani redaktor tego tematu dotknęła. Nie rządzą tym żadne reguły gry. Ja u siebie to obserwuję. My mamy praktycznie to najniższą kondygnację w starostwie przeznaczono na wydział komunikacji poza salą konferencyjną i jak zdarzają się przypadki takie, że na przykład w poniedziałek jest 2-3 osoby pod wydziałem komunikacji, gdzie można byłoby się spodziewać, że po giełdach, po niedzieli, po zakupach będzie tych klientów dużo, natomiast w inne dni powinno być ich mniej. Tutaj po prostu nie rządzą żadne reguły gry. My się zastanawiamy nad również poprawieniem tego funkcjonowania, choć muszę przyznać, że w Żninie aż te kolejne tak duże nie są.
Natomiast... A to w innych instytucjach też tak bywa, że są takie fale, ale nie da się określić tego, kiedy
no nie
można
da się. Po prostu
pójść, żeby tej kolejki
żadne
nie
reguły.
Było.
Ja wręcz określam to, że żadne reguły tym nie rządzą, bo jest sytuacja taka, że na przykład w czwartek jest 20 osób. Ludzie się denerwują oczywiście i mają rację, że
czyli niczego
trochę
tu nie
muszą...
podpowiemy, w jaki dzień przychodzić, nie, załatwiać
nie. Tutaj,
sprawy.
Tutaj reguły po prostu na to nie ma. Zdarzają się sytuacje, że rano nie ma nikogo, po południu jest kilkanaście osób. No po prostu takie są uwarunkowania i ludzie no, przychodzą wtedy, kiedy mają czas załatwić swoje potrzebne im sprawy.
A czy mylą instytucje ludzie? Czyli przychodzą do starostwa z czymś, co załatwia się na przykład w gminie, czy gdzie indziej, albo odwrotnie?
Mylą. Ja chcę to wyraźnie powiedzieć, że na przykład spotykam się z taką tendencją właśnie w Żninie, tam gdzie jest siedziba powiatu i obok stoi budynek Urzędu Miejskiego, więc ludzie po prostu idą do urzędu. Oni zresztą są przyzwyczajeni, wiele osób jest do tego przyzwyczajonych. W przeszłości te oba budynki to były budynki Urzędu Miasta i Gminy.
Czyli to nie tylko architektoniczne skomplikowanie, także instytucyjne właśnie,
tak,
formalne.
Tak, potencjalny interesant, obywatel przychodzi do urzędu załatwić swoją sprawę i bardzo często mylą budynki. Natomiast nie
poza
ma tych...
takim przeświadczeniem, że idę do urzędu i właściwie nieważne jakiego, bo
dokładnie
idę coś
tak.
załatwić po prostu w urzędzie.
Natomiast tych problemów nie ma w gminach, bo na przykład w Barcinie, w Łabiszynie, czy też w Janowcu, w Rogowie, w Gąsawie, jeżeli chodzi o powiat żniński, to oni idą u siebie do gminy załatwić określoną sprawę. Natomiast
wszystko
w Żninie,
tak naprawdę się wtedy w urzędzie
wszystko,
gminy...
bo tam innego urzędu po prostu w tym zakresie nie ma. Natomiast w siedzibie powiatu są takie dwa urzędy i tu zdarzają się przypadki, że ludzie mylą te urzędy.
Ale na przykład przychodzą do starostwa i co chcą załatwić?
No również przychodzą na przykład wnosić opłaty za ten, za śmieci. Mhm. Na przykład.
A to nie ten adres,
a
bo to
nie
budynek
ten adres,
obok, czyli urząd gminy.
Strefa płatnego parkowania, która w Żninie istnieje i ktoś, kto nie zapłaci stosownej, nie wniesie opłaty, przychodzą do nas wnosić te opłaty. My nie jesteśmy jak najbardziej kompetentni w tej sprawie, bo to są zadania gminy. I odsyłamy do gminy.
Czy państwo, zwracam się teraz do słuchaczy, też mają takie problemy? Czy nie wiedzą państwo, w jakim urzędzie, czy w urzędzie gminy, czy w starostwie załatwić swoje codzienne sprawy związane z domem, samochodem itd., itd.? No i jeszcze o tyle to jest prostsze, mniejszy kłopot w Żninie, że to jest rzeczywiście budynek obok budynku, a gorzej, jeżeli ktoś ma po prostu w innym mieście starostwo i na przykład pojedzie tam zupełnie niepotrzebnie, nie wiedząc, że mógłby to załatwić w swojej miejscowości. Czy mieszkańcy pani mówią o tym, że jest to problem, że ta wiedza o tych kompetencjach różnych organów nie jest zbyt duża?
Ja myślę, że w Solcu Kujawskim, gdzie jestem mieszkanką od wielu lat, jest to troszeczkę lepiej rozwiązane. Z tego względu, że na przykład komunikacyjne sprawy mamy zamiejscowy ośrodek, gdzie możemy też wiele spraw
czyli
załatwić
gdzie?
Na miejscu w Solcu Kujawskim. Czyli tak jakby oddelegowanie tutaj spraw, nie trzeba jechać do starostwa, można załatwić
wiele... Nie trzeba
wiele
jechać do Bydgoszczy, bo starostwo
tak,
jest oddział
starostwo jest Bydgoszczy. Ale też myślę, że świadomość obywateli jest coraz większa i jeżeli jest dobra informacja w gminach, to te kompetencje są już tam jakby określone i ta świadomość świadomość obywateli jest coraz większa, że już wiedzą, że te sprawy załatwiamy w gminie, te załatwiamy w powiecie.
Czy pomaga też w tym informacja internetowa, że można sobie przeczytać, tak. Kto kim,
a czym poza się tym zajmuje. Chyba też jest taka bardziej, taka większa otwartość do swoich radnych, bez względu na to, czy to są radni powiatowi, czy to są radni gminy, ponieważ idą z problemami, które dla nich są ważne, dla obywatela, każdego. Bo jeżeli są to problemy na przykład dotyczące czy szkół, to wiedzą, że szkoły gminne to są szkoły podstawowe, natomiast ponadpodstawowe to na pewno powiat i wiedzą, że tam otrzymają pomoc. Jeśli jest to pomoc dotycząca chociażby pomocy rodzinie, no to są to sprawy, gdzie można załatwić w gminie, ale już na przykład rodziny zastępcze gdzieś tam w PCPR-ze, no to już trzeba jechać do powiatu.
Myślę, czy wiedzą, że szkoły podstawowe to gmina, a ponadpodstawowe?
Wiedzą. Uczestniczę często w sesjach rady gminy, gdzie widzę naprawdę, że obywatele, którzy przychodzą, bo mogą uczestniczyć, oczywiście głos mogą zabrać tylko wtedy, kiedy przewodniczący rady udzieli takiej możliwości. Natomiast wiedzą, do kogo się zwracać, kto jest odpowiedzialny za szkoły właśnie podstawowe, a kto jest odpowiedzialny za szkoły ponadpodstawowe.
No właśnie, a propos na przykład spraw adopcyjnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podlega właśnie starostwu. W przypadku powiatu bydgoskiego to na przykład Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu, Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie, Zespół Szkół Agroekonomicznych w Karolewie, Dom Pomocy Społecznej, bo to jest kolejna instytucja podległa starostwu w Bożankowie i również w Koronowie, Powiatowy Urząd Pracy, no właśnie, to też jest powiat, i Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą. Jakie szkoły podlegają starostwu w Żninie?
Starostwo w Żninie miało prawie 10 jednostek organizacyjnych, jeżeli chodzi o oświatę. Myśmy w związku z tymi trudnościami kilka lat temu, to wyraźnie chcę powiedzieć, gdzie zmniejszała się ilość uczniów w szkołach, powstały naprawdę poważne problemy. To się borykały zresztą wszystkie powiaty z tym problemem. Myśmy 3 jednostki przekształcili w formułę niepubliczną. Posłużę się Szkołą w Janowcu Wielkopolskich, do której mamy od miejsca zamieszkania 200-300 metrów. Ta szkoła, gdyby nie powstało stowarzyszenie i nie zaczęło prowadzić tej szkoły, ta szkoła umarłaby śmiercią naturalną. Tam już była taka sytuacja, że zostawała jedna klasa szkoły zawodowej i w sytuacji, kiedy by tylko była tam jedna klasa, my byśmy tą klasę po prostu zabrali do Żnina na ulicę Browarową, żeby uczniowie dokończyli tą klasę. Udało się nam namówić społeczność tej szkoły, utworzyli stowarzyszenie, radzą sobie bardzo dobrze. Były lata, gdzie mają prawie 200 uczniów, także tych 200 uczniów to jest maksimum, które może do tej szkoły uczestniczyć, teraz jest trochę mniej, ale naprawdę radzą sobie bardzo dobrze.
Ale
i podobna, pani redaktor, sytuacja w szkole w Piechcinie, bo tu równolegle doprowadziliśmy do przekształcenia przejścia w formułę niepubliczną, jak również w szkole w Gąsawie. Tam było bardzo dobre jakieś technikum rolnicze. Te 3 jednostki organizacyjne funkcjonują bardzo dobrze, ale chcę też wyraźnie powiedzieć, że oddajemy im całą subwencję oświatową. Nie musimy dawać im całej subwencji oświatowej, ale przekazujemy całą i z tego, co wiem, środowiska są zadowolone, szkoły udało się utrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o sam Żnin, to utrzymujemy 4 jednostki organizacyjne, jeżeli chodzi o szkoły
publiczne.
W formule publicznej, 4 jednostki organizacyjne prowadzone przez powiat i 1 szkołę w Łabiszynie, które funkcjonują bardzo dobrze i myślę, że jeżeli chodzi o powiat żniński, na dzień dzisiejszy jest to naprawdę dobre, optymalne rozwiązanie.
A proszę powiedzieć, co to właściwie znaczy dla takiego rodzica, że na przykład ma dziecko w podstawówce i ta szkoła należy do gminy, drugie dziecko ma w szkole ponadpodstawowej i ta szkoła należy do starostwa. Pieniędzy więcej, nie wiem, ma gmina czy powiat i lepiej wyposażona jest ta szkoła. Co to oznacza tak naprawdę dla tych uczniów, nauczycieli, że podlegają starostwu?
Pani redaktor, to jest jedyna podstawowa różnica, jeżeli chodzi o formułę publiczną i niepubliczną. My się posługujemy takimi sformułowaniami. Dla rodziców, dla uczniów różnicy nie ma żadnej. No jest właśnie różnica dla nauczycieli. W szkołach niepublicznych nie obowiązuje karta nauczyciela. Natomiast w szkołach publicznych obowiązuje karta nauczyciela.
Oczywiście, ja mówię jednak o podziale gmina-powiat. No po prostu szefem jest w jednym wypadku prezydent lub burmistrz, a w drugim starosta całego grona pedagogicznego.
Ale można się dogadać. Tak jest na przykład w starostwie bydgoskim, gdzie w Solcu Kujawskim jest liceum ogólnokształcące i podlega starostwu powiatowemu, a szkoły podlegają gminie, pani burmistrz.
Czyli dalej do szefa ewentualnie. Dalej nie spotyka się go na co dzień po prostu.
Tak, ale na przykład liceum u nas ogólnokształcące to dwa budynki, gdzie w jednej części znajduje się liceum, a w drugiej części znajduje się gimnazjum. Co prawda już wygaszające, ale cały czas funkcjonowało. I obecnie jest modernizacja obydwu tych budynków z podziałem na koszty starostwa i gminy. Czyli gmina i starostwo po prostu się dogadało i wspólnie dla dobra dzieci, dla dobra młodzieży, która w przyszłości też będzie pewnie nas zastępowała na różnych stanowiskach.
Żeby osiągnąć wszystko, znowu cel.
Tak.
I tylko ten cel tych rodziców
i uczniów
interesuje,
to jest właśnie to społeczeństwo, które,
a nie sposób zarządzania. Czy
obywatelskie, że ciągle rozmawiamy, konsultujemy i te konsultacje dają efekty tego.
Panią wybrali mieszkańcy, bo radnych wybierają mieszkańcy, ale jest tutaj troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o powiat i zarząd powiatu, ponieważ mieszkańcy wybierają sobie swojego burmistrza czy prezydenta, natomiast zarząd powiatu i starosta jest wybierany przez radę. Oczywiście od decyzji można się odwoływać wykonawczych organów, czyli właśnie burmistrza czy starosty do samorządowego kolegium odwoławczego, to zawsze tak działa. Natomiast jeżeli zapytać takiego przeciętnego mieszkańca, czym zajmuje się Rada Powiatu, to myślę, że niewiele osób by mogło odpowiedzieć na to pytanie. No stanowimy prawo dla całego powiatu, czyli czym konkretnie, jakie decyzje zapadają na sesjach Rady Powiatu?
Sesje Rady Powiatu to przede wszystkim podejmowanie uchwał. Uchwały dotyczące na przykład dróg, poprawy jakości dróg, uchwały, które dotyczą na przykład...
Czyli, że w tym roku na tę drogę dotąd przeznaczamy na jej remont tyle,
pewno,
a tyle pieniędzy.
Bo jest powiat, musi ustalić budżet i w tym budżecie jest wszystko określone. Budżet określa się do końca, powiedzmy, września, tak? Można składać propozycje. No i wtedy ten budżet jest ustalony, zatwierdzony przez Radę Powiatu, no i wiadomo, że na ile starczy, na tyle różnych inwestycji możemy to przekazać. No inwestycje są w planach inwestycyjnych i to wieloletnich. No i automatycznie, czy się pozyskuje na przykład dodatkowe środki, te środki pozyskuje się z różnych miejsc, czy z rządowych pieniążków, tak? Kiedyś mówiliśmy schetynówki, potem były pieniądze z różnych miejsc, ale też na pewno i z urzędów marszałkowskich. No i tam, gdzie otrzymały te wnioski najwięcej punktów, no to te są realizowane jakby w pierwszej kolejności.
Ja mam tutaj taki przykładowy spis, program tak naprawdę sesji Rady Powiatu, ostatniej zresztą. I na przykład to jest uchwała w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu. Czyli jest taki punkt, że przychodzi szef, prawda, Urzędu Pracy i opowiada, jak wygląda. Tak. Bezrobocie około pewnie 6%.
U nas nie, 3,3 chyba ileś teraz jest, jak tutaj się nie mylę, w naszym powiecie.
To się po prostu przyjmuje akurat, jeżeli chodzi o taką uchwałę. Jako informację. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu. No i to są już sprawy poważne, czyli los się zarządu rozgrywa w sprawie absolutorium dla zarządu, czyli jak zarządzano budżetem, pieniędzmi dla powiatu za dany rok. W sprawie na przykład określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu bydgoskiego spółkom wodnym.
Tak, spółki wodne otrzymują co roku dotacje i tutaj gminy występują do powiatu bydgoskiego i otrzymują na realizację swoich zadań. Zresztą tutaj te zadania są określone w ustawie. To nie jest tak, że sobie możemy jakoś tam zrobić, co nam się podoba, tylko rzeczywiście jest to związane z prawem. No i poszczególne gminy występują i tyle, ile ile pieniążków potrzebują, muszą to udokumentować. Starostwo powiatowe udziela i jest to przydzielane poszczególnym spółkom.
Mamy tutaj jeden konkret interesujący konkretnych mieszkańców w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Niemcz-Jaróżyn na odcinku od któregoś do któregoś kilometra. No to już są takie konkretne właśnie decyzje, ale przy okazji mam takie pytanie do pani radnej powiatu bydgoskiego Małgorzaty Niedźwieckiej, bo to chyba jest tak, że im się rozszerza ten teren jakby zarządzania, tak, tym jest trudniej, jeżeli chodzi o pracę zarządzających i samorządowców. No bo jeżeli decydujemy o czymś na przykład w Radzie Sołeckiej, co dotyczy tylko sołectwa, to wszyscy wiedzą, o co chodzi, znają mniej więcej sprawę i można sobie to analizować. Natomiast w Radzie Powiatu to jest ileś tam miejscowości, tak, w tym miasta, gdzie jeden mieszkaniec radny jednego miasta niekoniecznie wie coś o jakiejś wsi na drugim końcu powiatu. No i co? I wtedy jakby zrzuca się odpowiedzialność na tych radnych, którzy stamtąd pochodzą i oni wdrażają w temat wszystkich, czy a przede wszystkim dotykam bardzo poważnej kwestii, jeżeli chodzi o stanowienie prawa, że czasami bywa, że nie jest się w stanie znać szczegółów tego, o czym się decyduje, a to jest decyzja o życiu konkretnych mieszkańców, prawda?
Dlatego też trzeba zdawać sobie sprawę, że jeżeli się zostaje radnym powiatu, to nie można przedkładać przede wszystkim tego, co jest w mojej gminie. Bo od tego są radni gminy. Jeśli jestem radną powiatu czy radnym powiatu, to muszę szerzej mieć jakby pogląd na sytuację w powiecie.
Czyli nauczyć się
wyjazdowe na przykład sesje,
poznać te inne
poznać inne miejscowości. Po to są właśnie rozmowy na poszczególnych komisjach i tam radni na pewno przedstawiają problemy ze swojej gminy, ale też rozmawiają o tym, jak można te problemy rozwiązywać. Jeśli chodzi na przykład o drogi, to w powiecie bydgoskim Komisja Bezpieczeństwa, do której należy Komunikacji Bezpieczeństwa, mamy takie wyjazdowe komisje, gdzie jest ocena dróg w powiecie bydgoskim.
Czyli zazwyczaj, i tak powinno być, nie ma takiej sytuacji, że wy nie wiecie, o czym wy mówicie? Nie. Czyli, że musicie pojechać na tę drogę zobaczyć?
Myślę, że raczej jeżeli jest to radny powiatu, to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wie, o czym mówi i z czym się spotyka. Chociażby jezioro tutaj, Chmielniki, też byliśmy, też oglądaliśmy.
To akurat jedno z przyjemniejszych posiedzeń.
Tak, ale no to chodziło tutaj przede wszystkim o to, jakie zagrożenia występują na Chmielnikach. To samo dotyczyło domów dziecka. Jeśli są jakieś problemy, to jedziemy, przyglądamy się pracy. Jeśli jest to Bożenkowo na przykład, byliśmy na wyjazdowej komisji, gdzie spotkaliśmy się z dyrektorem, ale też z pracownikami, żeby mogli nam powiedzieć, jakie oni mają problemy.
O domu pomocy.
Także to są, myślę, że wtedy radni podejmują decyzje na miarę powiatu, nie na miarę swojej gminy. Bo jeśli ja bym widziała, że w mojej gminie warsztaty terapii zajęciowej pracują idealnie i mają tyle pieniążków, ile potrzebują, no to będę się zastanawiała, jak pomóc tym, którzy potrzebują tej
pomocy. Tak jak mówię i pewnie państwo się ze mną zgodzą, że im wyżej, tym trudniej. Już nawet na poziomie sejmiku województwa nie jest się w stanie znać wszystkich miejscowości województwa, o których będzie trzeba decydować. Na przykład, nie mówiąc już o ogólnokrajowym poziomie. Czyli to jest jeszcze właśnie taki poziom, gdzie jest się w stanie, jak to dzisiaj młodzież mówi, ogarnąć
bardzo
cały teren, mniej więcej.
Pani redaktor, ja uważam, że przede wszystkim trzeba do rad gminy, do rad powiatów, do sejmików wojewódzkich i na najwyższych szczeblach, czy nawet w Sejmie, to przede wszystkim nie powinni być to ludzie, którzy zajmują się polityką, tylko zajmują się konkretną pracą.
A już o tym mówiliśmy, że zawsze na poziomie właśnie samorządów lokalnych jest o to porozumienie i trzymanie
właśnie
się tematu, konkretnie
właśnie
celu.
Chcemy poprawić to, co jest do poprawienia i zrobić, żeby powiaty i
te konkretną
gminy
drogę
pracowały.
Czy jakiś konkretny budynek. Wracamy do starostwa, gdzie największe kolejki, jak już pan starosta Zbigniew Jaszczuk mówił, są w sprawach związanych z komunikacją. ale przecież też z budowaniem się na pałkach to pewnie sporo osób chce mieć jakiś dom. Po co się przychodzi do starosty, jeżeli chodzi o budowanie? I tu też jest mylone są zagadnienia pewnie, tak?
Są mylone z czasami, ale to nieliczne przypadki są, bo decyzje o warunkach zabudowy, tam gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, wydaje wójt, burmistrz, natomiast pozwolenie na budowę wydaje starosta.
A czym jest ta decyzja o warunkach zabudowy? Bo to też brzmi zawsze bardzo tajemniczo, tajemniczo. I nikt za bardzo nie rozumie, o co chodzi.
Jest to, krótko mówiąc, decyzja wójta i burmistrza, która zastępuje ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego i tam są określone warunki, możliwości lokalizacji określonej inwestycji, łącznie z infrastrukturą, z przyłączami i tak dalej.
Czyli ten plan to jest po prostu mapka, na której jest narysowane to, co kiedyś sobie wymyślili również radni, pewnie i władze, jak będzie wyglądało na przykład konkretne miasteczko, tak, że tutaj możemy sobie jakąś fabrykę postawić, tu będzie budownictwo mieszkaniowe, mamy rozrysowane, którędy idzie gazociąg, tak, ciepłociąg, tak. Gdzie ewentualnie są tereny, gdzie nie powinno się jakiejś konkretnej działalności na przykład prowadzić, czy jest tym do gminy,
tak.
A do starosty, żeby w ogóle móc zacząć budować swój dom.
Bo formalnie pozwolenie na budowę jest tym dokumentem, który upoważnia do wejścia w teren. Jest oczywiście w prawie budowlanym dla tych prostszych, tak bym to nazwał, inwestycji, tak zwane zgłoszenie robót budowlanych, które jest rozpatrywane w innym trybie. Tam jest tryb, jeżeli organ administracji, czyli starosta nie wnosi sprzeciwu przez 21 dni, to jest tak zwane milczące przyzwolenie na i zgoda na wykonywanie takiej inwestycji. Natomiast przy tych poważniejszych, tak jak powiedziałem, jest pozwolenie na budowę. Czym jest pozwolenie na budowę? To warto o tym powiedzieć, bo nie wszyscy też to dobrze interpretują. Pozwolenie na budowę to jest, krótko mówiąc, stwierdzenie przez starostę zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Także, krótko mówiąc, jest sytuacja taka. Jeżeli wójt, burmistrz wyda decyzję o warunkach zabudowy lub w określonej gminie istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, to starosta nie robi nikomu łaski, żeby wydać pozwolenie na budowę. Po prostu musi to pozwolenie wydać i ma na to 60 dni, bo są to czasami sprawy skomplikowane, trzeba pewnych opinii zasięgnąć, wyjaśnić i tak dalej. Dlatego też niektórzy...
Czyli jeśli zaplanowałem sobie w odpowiednim miejscu, nikomu nie przeszkadzając, nie wiem, na plaży, nie wpadłem na pomysł, żeby wybudować dom i pokazuje, że ten dom będzie się zgadzał z tym, jakie rozmiary też
i pod warunkiem, że wójt lub burmistrz wydał decyzję o warunkach zabudowy lub jest to uwzględnione w planie. To starosta nie ma tutaj, tak prawdę mówiąc, wiele do powiedzenia w tym temacie i czasami pojawiają się takie nieporozumienia, to w mediach często oglądamy, słyszymy, no, że starosta wydał pozwolenie, a mógł nie wydać. Nie, tak nie jest. Starosta nikomu nie robi łaski. Po prostu musi takie pozwolenie wydać, jeżeli jest zgodne
czyli
z planem.
Czyli nie ma jakichś merytorycznych kryteriów jakby do osobnego sprawdzania
zgodność,
przez starostę.
Zgodność z planem lub zgodność z decyzją o warunkach zabudowy.
I ciekawe jeszcze sprawy, którymi zajmuje się starostwo, o których też pewnie nie mamy pojęcia, że na przykład w starostwie jest rejestr kart wędkarskich, to jakby ktoś chciał łowić, to będzie wiedział, gdzie musi iść, i łowiectwa podwodnego, ewidencja łodzi, to też jest zadanie starostwa i nawet, uwaga, rejestr roślin i zwierząt egzotycznych podlegających ochronie, tak? Przetrzymywanych. Myślę, że w tym kolejek chyba akurat w tej sprawie kolejek raczej nie ma, ale jest to też zadanie właśnie starostwa. Natomiast czy jest coś takiego jak bezpłatna pomoc prawna? W bydgoskim starostwie są takie punkty, to znaczy organizuje je w różnych miejscach, tak. Na przykład w Sicienku przy Nakielskiej, w Koronowie przy Szkolnej, w Solcu przy ulicy 23 stycznia. Za darmo z prawnikiem można skonsultować się też w Dąbrowie Chełmińskiej, w Brzozie, tak? To przysługuje młodzieży do 26 roku życia i osobom powyżej 65 roku życia, posiadaczom karty dużej rodziny, kobietom w ciąży, osobom uprawnionym do pomocy społecznej. No jest wciąż bardzo duży deficyt na porady prawne za darmo w jakichś rozmaitych problemach życiowych. Czy w Żninie również takie porady są udzielane mieszkańcom?
Oczywiście, że tak. Jest to zadanie rządowe zlecone. W naszym przypadku mamy takie 3 punkty bezpłatnej pomocy prawnej. I skoro pani redaktor o tym wspomniała, w ostatnich dniach Sejm poszerzył katalog osób uprawnionych do korzystania z pomocy prawnej. Myśmy to sygnalizowali już na samym początku, kiedy te punkty powstały, że on jest wyjątkowo zawężony.
Że potrzeba jest o wiele większa.
Zdecydowanie, o kogo teraz
i dla kogo teraz?
Myśmy rozwiązali to u siebie w ten sposób. My mamy, tak już patrząc nawet pod kątem wyborów, 3 okręgi wyborcze. W związku z tym, że tak powiem, z rozdzielnika wyszło, że takie 3 punkty powinny być w powiecie żnińskim, więc jeden mamy w Żninie, jeden mamy w Janowcu w okręgu wyborczym, który obejmuje Gąsawę i Rogowo, i jeden naprzemiennie w okręgu wyborczym Łabiszyn-Bacie.
I ma co robić ten prawnik na tych...
Myślę, że teraz będą mieli co robić, bo w przeszłości, powiedzmy sobie,
no właśnie z jakim zainteresowaniem
tak dużo
nie cieszyło się tak dużym
Cieszyło się zainteresowaniem, natomiast katalog był
zawężony.
Niewiele
osób mogło przyjść
z tego
korzystać.
Po prostu katalog był za wąski, w tym był problem.
Czyli teraz jeszcze raz wszyscy będziemy mogli, też nie?
No tak, wszyscy nie, bo to nie o to chodzi w tym całym przedsięwzięciu. Natomiast katalog został zdecydowanie, powiedziałbym, poszerzony. Moim zdaniem poszło to w dobrym kierunku.
Rada Powiatu spotyka się na sesjach, a jak to wygląda ze spotkaniami z mieszkańcami? Bo radni, jak już to wielokrotnie mówiliśmy, to są ludzie, którzy mają po prostu swoją pracę zawodową. Pani jest dyrektorem szkoły, człowiek zajęty, to jest taki dyrektor.
Jest zajęty, ale jednocześnie mam chyba łatwość spotykania się z ludźmi.
Bo wiadomo, gdzie panią znaleźć, tak, jest to miejsce publiczne.
Tym bardziej, że Solec Kujawski jest to miejscowość, gdzie właściwie wszyscy się znamy. I wielokrotnie też na spotkaniach takich, gdzie pani burmistrz spotyka się z mieszkańcami, bardzo często uczestniczą radni gminy i radni powiatu bydgoskiego. Poza tym w gminie też są nasze telefony, gdzie jeśli jest jakaś pilna sprawa, to spotykamy się indywidualnie już z mieszkańcami.
Czy pani również w Radzie Powiatu i pan starosta w Radzie Powiatu Żnińskiego, a pani w Radzie Powiatu Bydgoskiego widzą taką tendencję, o której się mówi, że po pierwsze jest w samorządach coraz więcej kobiet, a po drugie wzrasta liczba osób po 60?
No myślę, że kobiet na pewno więcej. Natomiast czy po 60? Myślę, że niekoniecznie. Mhm. Myślę, że jednak...
Są młodzi na przykład, biorąc pod uwagę cały kraj, w miastach na prawach powiatu radnych do 29 roku życia jest tylko 89. To jest bardzo mało.
No może ta pierwsza to nie jest taka liczna.
Nie natomiast, 20-latków.
Tak, natomiast już chyba takich, po 35 do 50 roku życia, bo są to ludzie, którzy już też są jakoś rozpoznawani w środowisku. Więc są to ludzie jakiegoś zaufania. No i do takich
już
ludzi...
Już gdzieś w jakimś zawodzie pracujące, jak wiemy, to są bardzo często lekarze, nauczyciele. Jakich jeszcze reprezentantów mają państwo zawodów w swoich radach powiatu?
Strażacy. Dyrektorzy ośrodków sportu.
Rozmawialiśmy też o tym w poprzednich audycjach, że przedsiębiorców, właścicieli firm jest bardzo mało w samorządach gminnych. To jest prawda.
I taka tendencja, teraz już obserwujemy podobną tendencję, to jest związane między innymi z oświadczeniami majątkowymi. To trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, przedsiębiorcy
i
nie chcą ujawniać swojego
stanu majątkowego. Ile mają pieniędzy, bo może to być dla nich zagrożenie po prostu. O jeszcze jednej ważnej instytucji prowadzonej przez powiat chciałam powiedzieć, o Rzeczniku Praw Konsumentów. Bo to też jest powiatowa instytucja. Czy również w Żninie, bo w Bydgoszczy jest w starostwie. Tak. Może adres podajmy, bo to jest bardzo ważne i potrzebne stanowisko.
Tak,
poradzi nam, kiedy podpisujemy na przykład jakąś umowę, która jest dla nas niekorzystna, prawda?
I bardzo często wiem, że zwracają się ludzie. Też składa pan taką informację i do radnych, i do zarządu, a jednocześnie do Rady Powiatu. No i są różne problemy, tak? Ale
dzisiaj często umów zawieranych przez internet albo telefon,
tak,
na przykład.
Tak, bardzo często też gdzieś tam wyłudzenia jakieś. Także no niestety starsi ludzie jeszcze dzisiaj dadzą się no niestety nabrać na takie...
Czasami tak,
trochę,
nie znając mechanizmów marketingowych.
Chyba wierzą, że nikt nie do końca jest nieuczciwy, tak? Ale to niestety dzisiaj to zaufanie społeczne niekoniecznie.
Trzeba mieć czasami ograniczone, zwłaszcza do takich zdalnych transakcji. Czy w Żninie również po taką pomoc można przychodzić?
Oczywiście jest to wymóg ustawowy i taki rzecznik funkcjonuje. Jest bezpośrednio podległy staroście. U nas funkcjonuje od samego początku. Podzielam zdanie pani radnej.
Czyli wy, starosta, starostwie, w budynku starostwa, bo o to chodzi, gdzie można przyjść.
Zawsze w Żninie jest o tyle, powiedziałem, w szczęśliwej sytuacji, że wszystkie wydziały, wszyscy pracownicy, tak, jest ich też około 90, mamy w jednym budynku.
Miejscu.
To jest szczęśliwa sytuacja.
Tutaj troszeczkę jest na Zygmunta Augusta jeszcze, ale raczej jest...
Bo tutaj w Bydgoszczy, ja znam oczywiście sytuację bydgoską, na Zygmunta Augusta jest geodezja, natomiast w Żninie w jednym budynku łącznie z geodezją, ale chcę wyraźnie powiedzieć, na początku powiem tak, jak funkcjonował, miał tak 60 pracowników, teraz są około 90.
Coraz
to jest
więcej.
Tak, bo przybywa zadań, przybywa tego. No, budynek nie jest też z gumy, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. I te możliwości się zmniejszają. Ale panie redaktor, skoro jestem tutaj w studiu, bo już kończymy, zbliżamy się do końca programu, myślę, że warto o tym wspomnieć i bardzo dobrze, że podjęła pani ten temat funkcjonowania powiatu i ich znaczenia. Często pojawiają się głosy dotyczące likwidacji powiatów. To jest polityczna tam gra i tak dalej. Ja chcę wyraźnie
powiedzieć... O tym się dyskutuje, zwłaszcza, że jeżeli jest przerwa w funkcjonowaniu jakichkolwiek instytucji, to zawsze ten temat jest gdzieś podejmowany,
ale
czy
ja,
potrzebny,
pani redaktor,
czy niepotrzebny.
Powiem bardzo prostą receptę.
A pan starosta powie, że potrzebny.
Ale ja pani powiem, dlaczego potrzebny. Dlatego celowo podjąłem ten temat, bo tak się zdarzyło, że ja pracowałem jeszcze, kiedy było województwo tylko bydgoskie. W województwie bydgoskim było 58 gmin, z tego co pamiętam. Wojewoda pewnie wiedział, gdzie jest te 58 gmin. Natomiast teraz w Kujawsko-Poborskim po reformie z 98 roku...
144 gminy mamy w tej chwili w województwie.
To powiedzmy sobie wyraźnie, ani wojewoda, ani marszałek, oni nie są w stanie. No,
czyli musi być coś pośredniego,
coś
pana
pośredniego
zdaniem, między województwem
do tego dokładnie
a gminą.
Zmierzam. Nie da się Polską zarządzać w układzie dwustopniowym przy 16 województwach.
Jestem ciekawa, było jakie możliwe, mają zdanie nasi słuchacze.
Było to możliwe przy 17 województwach. Ja nie wspomnę o na Mazowszu. Jest około 350 gmin, około 40 powiatów i zarządzanie dwustopniowe gmina, województwo przy 16 województwach jest po prostu niemożliwe.
Może ktoś jeszcze nam powie swoje zdanie właśnie w tej sprawie. 345, 50, 90. Czy wie, czym zajmuje się powiat? 3, 4, 5, 50, 90 to numer naszego telefonu. Ja o jeszcze jednej sprawie chciałabym powiedzieć, ponieważ przepisów, na których muszą się państwo opierać w decydowaniu właśnie o tym życiu lokalnym, jest bardzo dużo. Bardzo dużo na przykład takich teoretycznych zapisów o zarządzaniu kryzysowym. Natomiast mieliśmy ostatnio okazję, żeby się przekonać, jak to w praniu wychodzi. Czym na przykład powiat żniński, bydgoski również, to było jedne z miejsc najbardziej dotkniętych nawałnicą, gdzie ludzie potracili domy, dachy i było bardzo dramatycznie i tragicznie. Czym się zajmowało starostwo wtedy?
Panie redaktor, faktycznie dotknęło to 4 powiatów w województwie kujawsko-pomorskim. Był w tym składzie, powiedziałbym, powiat żniński, Bydgoszcz mniej, bo właściwie Koronowo tylko najmocniej było dotknięte, ale najbardziej dotknęło Tucholi, Sępólna.
Tak, ale tam do gminy się chodziło w sprawie zasiłków. A co starostwo organizuje w
starostwo
takich kryzysowych
było,
momentach?
Powiedziałbym, w tym pierwszym rzucie poszło, na pierwszy rzut poszło starostwo, bo chodziło o skoordynowanie działań przede wszystkim Straży Pożarnej. Po raz kolejny jest ku temu okazja, wielkie podziękowania dla strażaków ochotników, strażaków z PSP. Na terenie powiatu żnińskiego, jak ta nawałnica przemieszczała się od południa z kierunku Gniezna, ja całą noc byłem w trasie, to praktycznie rano o godzinie 6 mieliśmy nieprzejezdną jedną drogę z Janowca do Rogowa, ale tam było położonych około 450 hektarów lasu.
Czyli znowu to samo, jakieś centrum takie pomniejsze, niewielkie, żeby poszczególne gminy, pracownicy i służby mogły zgłosić, co gdzie potrzeba, na przykład na jakimś odcinku właśnie, na terenie jednego powiatu.
Powiatowe straże pożarne, przecież to jest podstawa w takich sytuacjach.
To są komendy
powiatowe, podlegające zmianie.
Jeszcze jest istotna rzecz, jak już tak rozmawiamy, między powiatem na przykład bydgoskim a żnińskim. W powiecie bydgoskim nie ma komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, nie ma komendy policji, nie ma szpitala.
Są miejskie.
Bo to obejmuje wszystko prezydent z Bydgoszczy, miasto tak zwane, miasto naprawy powiatu, bo tak się to prawnie nazywa. Natomiast w powiecie żnińskim jest odrębnie funkcjonującą jednostką komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, która jest w budżecie powiatu, czego nie ma w powiecie bydgoskim. Jest komenda powiatowa policji, która kiedyś była w budżecie powiatu w pierwszej, na początku drugiej kadencji, teraz już nie jest. No i jest oczywiście służba zdrowia. Bardzo istotny temat, o którym tutaj nie mówiliśmy. My w powiecie żnińskim w 2004 roku przekształciliśmy szpital w spółkę prawa handlowego. Funkcjonuje nam bardzo dobrze. Od 2005 roku w żadnym z tych lat nasz szpital nie przyniósł straty. Jest oczywiście ciężko, jak w całej polskiej służbie zdrowia, natomiast my sobie z tym tematem radzimy i tu jest ta różnica między, tak jak powiedziałem, powiatem żnińskim i bydgoskim. Wy służby zdrowia po prostu nie macie. Tak.
Słusznie pan starosta zauważył, że zmierzamy do końca programu, więc na koniec jeszcze tylko chciałabym wspomnieć o pomysłach na przyszłość, bo radni będą musieli jeszcze dłużej pracować, nie 4 lata kadencja, a 5. Czy to podoba się pani?
To znaczy, ja myślę, że nawet nie zauważyłam, kiedy minęły te 4 lata.
Czyli to bez różnicy, czy jeden rok do przodu, czy do tyłu.
Natomiast przede wszystkim trzeba wiedzieć, co chce się robić, dla kogo się chce robić.
A ci, dla kogo to się robi, z kolei będą mieli większy wgląd w to, co państwo robią, ponieważ imienne głosowania mają być dostępne, czyli będzie wiadomo, na co pani w jakiej sprawie konkretnie głosowała. To wszystko będzie można oglądać. Jesteście państwo przygotowani na przekazy z sesji?
Tak,
ja myślę, że
nie ma...
To szczęście funkcjonowało, tak. Powiedzmy sobie wyraźnie.
Nie mamy sobie nic do zarzucenia i do ukrycia.
I to jest najbardziej bezpośredni wgląd w pracę samorządowców, czyli tych, którzy o naszym życiu decydują. Dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie. Moimi gośćmi byli starosta żniński Zbigniew Jaszczuk i radna powiatu bydgoskiego Małgorzata Niedźwiecka, Monika Siwak-Waloszewska. Do usłyszenia.